Kryptowaluty wieczorową porą to pionierski podcast o kryptowalutach, technologii blockchain i rewolucji, którą rozpoczęły. O Bitcoinie na spokojnie. Zapraszam, Nikodem Zegzda. Pamiętajcie również, że wszystko, co powiem w tym odcinku, nie jest poradą inwestycyjną, ale jest to moje prywatne zdanie.
Cześć Michał, słyszymy się?
Tak, słyszymy się.
Doskonale. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku podcastu Kryptowaluty Wieczorową Porą. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa na łączach, prosto ze Stanów Zjednoczonych, o ile się nie mylę. Jeżeli się mylę, to mnie poprawi. Michał, który jest programistą blockchain, który programuje na blockchainie, jeżeli dobrze mówię, to dobrze mówię, a jeżeli źle, to mnie poprawisz, na blockchainie Cardano, jest zaangażowany w rozwój projektu. Michale, może powiedz kilka zdań o sobie. Kim jesteś, czym się zajmujesz?
Ja, oczywiście. Teraz jestem oficjalnie tam inżynierem z Chicago, a jestem bardzo zainteresowany blockchain i w Cardano. Chcę oczywiście to wszystko, zanim zaczniemy rozmawiać, dać Państwu do zrozumienia, że polski język znam, mówiony, ale nigdy, żebym nie szedł do oficjalnej polskiej szkoły, to może będę od czasu do czasu mówił tam troszeczkę błędnie albo co, ale ja myślę, że się dogadamy.
Dogadamy się, nie ma problemu. Ważny jest sens tego, co mówisz, a z kontekstu wszystko wyłapiemy. Zresztą bardzo dobrze sobie radzisz, także super, że podtrzymujesz, że tak powiem, tutaj rodzinne twoje tradycje i mówisz po polsku, prawda?
Oczywiście, bardzo ważne.
Tak jest, no to świetnie. Michale, no to powiedz, co robisz, czym się konkretnie zajmujesz, bo mówisz, że programujesz, właśnie teraz jesteś zaangażowany w rozwój Cardano. Czy możesz uchylić troszeczkę rąbka tajemnicy, co konkretnie robisz?
Oczywiście. Dam do zrozumienia podstawy pierwsze, według co to jest Cardano, bo może niektóre Państwo nie wiedzą, co to jest za bardzo. To jest oczywiście Bitcoin, tak jak Bitcoin, to znaczy wymiana pieniędzy papierowych na coś, co jest więcej stabilne, mniej do kontroli przez rząd, i nie ma po prostu centralnej figury, co kontroluje, ma kontrolę nad tym wszystkim. Bitcoin jest znany oczywiście bardzo, ale nie jest w tej chwili gotowy, żeby było to zużyte na codzienne zapłaty. Jest to w tej chwili, jak się to nazywa, store of value. To znaczy schowek pieniędzy, ale to nie znaczy, że to powinno być zużyte jako pieniądz, tylko to jest tak jak złoto. Złoto na przykład nie możesz wejść do sklepu i przynieść kawałek złota i zrobić deal jakieś. Może w niektórych miejscach, ale na pewno na przykład nie w mieście, bo to po prostu nie akceptują, ale złoto ludzie kupują. I tutaj jest właśnie to samo z Bitcoinem. Cardano jest następnym krokiem. Cardano jest wielkim, jak się to może powiedzieć, wielkim krokiem do przodu, ja myślę, według co to znaczy Bitcoin jako zużycie codzienne. Ja osobiście w tej chwili pracuję nad Cardanem około rok czasu, ale ja już oczywiście mam Cardano od 2017 rok. Ja już wiedziałem o blockchain i o krypto od 2012-13, wtedy, żebym zacząć słyszeć o tym wszystkim. A byłem jeszcze zbyt młody, to nie miałem wtedy funduszy, ale oczywiście zacząłem pracować i myślałem, nie mam za bardzo wielkich kosztów codziennych, no to będę powolutku sobie wsadzał w Cardano i urosło bardzo ładnie, ale to ja się nie oczekiwałem tego za bardzo, bo jeszcze Cardano jest nieaktualne według tego, że może być zużyte jako wymiana pieniędzy w tej chwili, ale też większość części, co możemy zacząć zaraz rozmawiać o tych następnych częściach, są jeszcze nieaktualne. I z tego pochodzi właśnie ta cena według wzrostu strasznego, bo ten rok 2021, a to jest bardzo ważnym rokiem dla Cardano.
Tak jest. Wiele rzeczy dzieje się na Cardano. A co konkretnie ty robisz na tym Cardano w tym momencie? Na czym pracujesz?
W tym momencie pracuję na device-to-device connectivity. Bez użycia internetu ani Bluetooth, tylko przez używanie coś, co się nazywa Node. To Node to jest tak jak serwer, ale jest to specjalne dla Cardano. Za miesiąc, ja myślę, może troszkę więcej, troszkę mniej, ale około tyle, wyjdą co się nazywa smart contract na Cardano. To jest bardzo ważna rzecz, co dało bardzo dużo wartości Ethereum na przykład. To jest dlaczego ludzie używają Ethereum w tej chwili troszeczkę więcej w codziennych sytuacjach kupowania albo sprzedawania niż Bitcoin. Bitcoin większość, tak jak mówiłem wcześniej, jest zużyte jako złoto, a Ethereum w tej chwili jest więcej zużyte jako gotówka, żeby kupować, sprzedawać. Problem jest niestety z Ethereum, bo gdzie jest to wszystko łatwe do zrozumienia dla, tak się mówi, przeciętnego człowieka, co nie zna się aż tak strasznie na programowaniu na przykład. To jest to bardzo dobrze do zużycia, ale problem jest, jak są gas fees. Gas fees to są po prostu koszty, co się po prostu musi człowiek zapłacić. To jest tak jak fee, to jest, nie znam słowa właśnie po polsku.
Za jakiejś akcji, czy smart kontraktu, czy prawda, jakiejś sprzedaży, kupna i tak dalej, tak?
Tak, dokładnie. I w tej chwili są te koszty niestety bardzo wysokie. Nie jest ważne, ile osoba komu innemu wysyła. Koszty większość czasu, z tego co ja ostatnio patrzyłem, jest około 50-60 dolarów. To jest bardzo dużo. To znaczy, że jakby pan chciał kupić kubek kawy za 5 dolarów, to niestety w tej chwili pan by musiał zapłacić 55 dolarów. To nie działa za bardzo. Działa to na większe transakcje, bo tutaj, gdzie to nie działa za 5 dolarów transakcje, 50 dolarów, można bardzo dużo ułatwić stratę wymiany, tak jak w tej chwili jest na przykład od dolara na złoty, to traci człowiek troszeczkę, jeżeli to robi przez exchange. Ale z Ethereum to jest rzecz, co się można bezpośrednio wysyłać albo dostawać multi milionów, miliardów i zawsze jest ta sama opłata, w tej chwili 50-60 dolarów. No. I do czego zmierzam tutaj? Zmierzam, że Cardano bierze obydwa najlepsze punkty Bitcoin i Ethereum i to razem łączy, ale nie tylko łączy, tylko jeszcze polepsza nad systemem scalability, to znaczy ilość skorzystania, ile ludzi korzystają z tego serwisu.
W polsku to się nazywa skalowalność.
Tak, skalowalność, dokładnie.
Super. I powiedz teraz, bo mnie zaciekawiło to, co powiedziałeś, kilka tutaj wątków poruszyłeś, ja sobie robię tutaj notatki, więc chwilę do nich odniosę, kilka ci pytań zadam. Natomiast powiedz mi, bo mnie zaciekawiło to device to device connectivity. Co to dokładnie jest? Czym ma to się różnić od tego, co mamy aktualnie?
Okej, to device to device connectivity to oznacza, że wolę dać przykład, żeby było łatwiej do zrozumienia. W tej chwili, jak na przykład jest maszyna, jakakolwiek, nieważne jak skomplikowana ta maszyna jest, musi ta maszyna połączyć się z siecią internetową. Data, to znaczy informacja, idzie do serwera gdzieś w cloud, nie? Większość czasu w tej chwili tak jest, czy to używa człowiek AWS czy Google. Są różne, Digital Ocean, różne są serwisy. I tam idzie właśnie ta informacja, czy to jest może kawałek kodu, żeby wypełnić jakąś tam rzecz, na przykład zacząć kawę. Są w tej chwili maszyny, co jest przez smartfon, możesz sobie ustawić, że codziennie rano o 6 może włączyć ci się maszyna do kawy. I wtedy to jest po prostu ta automacja, co się dzieje na całym świecie w tej chwili. Ale jest jeden wielki problem z tym. I ten problem strasznie zwalnia szybkość automacji. I ten problem jest security. Jak się to słowo mówi po polsku?
Bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo, dokładnie. W tej chwili jest taki problem, że nie wiem, czy państwo usłyszało, czy nie, ale 2 tygodnie, 3 tygodnie temu były hakerzy, co się włamali do systemu Home Security, bardzo znanej firmy, nie będę mówił nazwisk, to jest bardzo szybki Google result, można sobie popatrzeć. I do czego zmierzam? Te niestety sytuacje, gdzie bezpieczeństwo codzienne albo prywatność więcej jest takie niestabilne, bo się słyszy co drugi dzień, że tutaj było hack, tu było scam, to, tamto, tutaj ludzie gubią pieniądze. Problem jest taki, że nie ma śladów na internecie. To ludzie zapominają większość czasu. Jak człowiek coś zrobi w rzeczywistości, na przykład obrabuje bank, to są ślady, ale na internecie, jeżeli się człowiek zna, można zrobić wiele rzeczy bez żadnych śladów. Tutaj jest właśnie, gdzie blockchain ogólnie, nie tylko Cardano, ale ogólnie blockchain przychodzi do efektu, bo jest to wszystko, co się nazywa absolute security. Większość czasu, jak się słyszy o bezpieczeństwo, to jest jakaś tam gwarancja, ale bardzo rzadko, ja nie mogę pomyśleć o sytuacji, gdzie gwarancja bezpieczeństwa jest stuprocentowa. Może być 99%, 99,999%, ale nigdy nie jest 100%. W tym przypadku jest, bo nie ma tutaj sposobu, tak jakby był sposób według serwerów albo, well, cloud jest serwer, ale chodzi mi więcej o e-maila. W tej chwili wszystko jest uzabezpieczone wiele hasłami, kodami i to wszystko niestety nie jest aż tak strasznie dostępne albo łatwo do zrozumienia dla osoby, co po prostu chce skorzystać z benefitu codziennego pobycia na internecie jako firma na przykład. I to nie jest ważne, w jakiej sekcji człowiek jest. To może być od mięsa, sprzedaży mięsa do sprzedaży multimilionowe komputery albo systemy. Nie jest to ważne. Ale do czego zmierzam? Security absolute to znaczy, że nie ma żadnej szansy, gdzie członek data, to znaczy informacji, może być zmieniona. To jest przez to, że Cardano używa taki język, używa Haskell, co się nazywa Mission Critical Language. I ten language oznacza mission critical, że na przykład to są języki używane na wybudowania i wysyłania rakiety na przykład na kosmos. To są rzeczy i kod ogólnie, to jest matematyka, co musi tak być pewna, że można komuś życie dostosować do tego kodu. Bardzo ważny po prostu kod. I ta sama struktura programowania i sprawdzania tej matematyki to jest zrobiona w tej chwili tylko w Cardano. A każda sekcja kodu Cardana jest napisana, sprawdzona i no, sprawdzona po prostu obydwa teoretycznie i matematycznie. I to jest oczywiście widoczne w papers, research papers, peer-reviewed papers. I to po prostu zawsze jest to sprawdzone, zanim jest dodane do sieci, do kardana języka ogólnie.
Chodzi o to, że to gwarantuje bezpieczeństwo po prostu, a takie, tego typu gwarancji nie mamy w innych językach programowania, w innych blockchainach. Czy dobrze rozumiem?
Tak, zgadza się.
Okej, czyli nie ma możliwości w związku z tym, że coś nie zadziała, a czy tego typu przypadki zdarzają się na Ethereum?
Zdarzają się i często. To się nazywa immutability. To jest problem, co Ethereum 2.0 próbuje naprawić, ale nie widzę to, żeby to było coś, co wyjdzie w tym roku, bo w tej chwili cała Ethereum community, to znaczy ludzie, co się zajmują tym projektem, są nie we wojnie, ale niezadowolone są część grupy. To się nazywają te miners. Nie wiem, czy jest słowo po polsku.
Oni protestują, bo ma być zmiana z proof of work na proof of stake, prawda?
Czyli dokładnie.
Jest forsowane to, że nie będzie kopania Ethereum, tylko będzie stake'owanie, tak jak jest obecnie na Cardano, no i górnikom jest to nie na rękę, bo będą mniej zarabiać, prawda?
Prawda, tak. I właśnie te górnicy w tej chwili bardzo to robią rzeczy, żeby atakować, dokładnie. Tak.
No to widzisz, to ciekawe to, co mówisz, bo wiesz, czasami zarzuca się Cardano, że jest taki ghost chain, że tam się nic nie dzieje. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Ty jesteś właśnie osobą, która pracuje nad konkretnymi rozwiązaniami. Czy ja dobrze rozumiem, że to, co ty robisz, to device-to-device connectivity, to jest również jakoś powiązane z IoT, z Internet of Things, czy to jest coś zupełnie innego?
Jest to powiązane. Nie chcę za dużo wchodzić na temat konkretnie, jak to działa, ale mogę po prostu wytłumaczyć, dlaczego to jest. Dlaczego to robimy w pierwszym kroku ogólnie. Według security, tak jak mówiłem, nie chcę się za długo, bo ja jestem właśnie taki, że nie wiem, czy Państwo jeszcze nie rozumie, ale zmieniam temat dużo, bo tak po prostu idę gdzieś.
Ja tutaj jestem żeby Ci zadawać pytania, Ty mów swoje, bardzo to jest ciekawe, co mówisz, także kontynuuj.
Tak, ja jak najlepiej będę próbował trzymać się tego tematu, co pan mówi o, ale ten device to device właśnie tutaj chodzi o komunikacja bezpośrednia, bez łączenia się z internetem. I jak to jest aktualne, to obniża się do zera ryzyko problemów międzymaszynowych, komunikacji. Maszyna, żeby Państwo zrozumiało, jest bardzo prosta do zrozumienia. Jak się mówi o IoT, Internet of Things, to taka rzecz, cokolwiek to jest, musi mieć możliwość dostawania informacji i wysyłania informacji. A problem jest wtedy, kiedy mózg tej maszyny jest gdzie indziej. Większość czasu w tej chwili ten mózg cały jest w cloud. Wszystkie kalkulacje, wszystkie Python skrypt, czy to cokolwiek kod, działa to wszystko na sieci internetowej. A problem przez to jest oczywiście, bo ten kod może być wtedy bardzo szybko wymieniony na coś innego. Tak się stało z tymi kamerami, o czym rozmawiałem wcześniej. Kod był napisany przez kogoś, co niestety nie wypełnił wszystkie potrzeby według security, według zabezpieczenia kodu, żeby nikt nie mógł się do tego włamać. Ja myślę, że jeszcze łatwiej to zrozumieć to jest niż na przykład się uzabezpieczać więcej zamkami do domu, bo się ma drzwi, to po prostu nie masz drzwi. O to chodzi. Nie ma drzwi, nie ma okien do systemu. To jest najłatwszy sposób to zrozumieć. W tej chwili IoT jest wiele drzwi. I większość tych drzwi to są na zamku takim, co się, jak się przyłoży troszeczkę siły, to można wejść. To samo z oknami. Można wybić szybę, szybko wejść, ukraść coś. Tak widzimy prawie co drugi tydzień. Według informacji, pieniędzy, kodu. Straszna jest w tej chwili wojna na całym świecie według informacji. Każdy kradnie od drugiego, a na końcu dnia nikt nie wie, co kto ma. I to jest wielki problem. W tym przypadku, w blockchain, jesteś po prostu tak, jakbyś po prostu nie miał ani okien, ani drzwi. I to jest bardzo ważne, bo przyszłość, i do tego zmierzam, jest bardzo uzależna od maszyn, bardzo uzależna od automacji. Czy to człowiek lubi, czy nie. Owszem, dużo prac będzie niestety zgubione do maszyn. Już widzimy to na przykład w sklepach, automatyczne kasjerzy. Ogólnie można kupować rzeczy, nawet jedzenie za godzinę może mi przyjść, jak zamawiam przez internet. To wszystko się automatuje, ale wielki problem jest, tak jak wspominam, i to jest zawsze mój najważniejszy punkt określenia według Cardana. Cardano jest najbezpieczniejszym, nie tylko, że to ja mówię, ale to wiele, wiele naukowców mówią i zgadzają się, podpisywują swoją całą karierę jako profesorzy, nauczyciele z największych uniwersytetach pod każde zapracowanie Cardana.
Rozumiem. Świetnie. No to jest ogromna przewaga. Ogromna przewaga. Oczywiście to zajmowało więcej czasu, żeby wyprodukować, że tak powiem, tego typu blockchain. Ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz, Michale, żebym cię dobrze zrozumiał. Czy ty pracujesz bezpośrednio jakby z IOHK, czyli jakby firmą czy fundacją, dokładnie już nie kojarzę teraz, która jakby tworzy blockchain Cardano, czy ty pracujesz w jakimś projekcie, który buduje na Cardano, żebym to jeszcze dobrze zrozumiał?
Tak, w tej chwili pracuję bezpośrednio, ale mam fokus na Afrykę. Możemy o tym troszkę porozmawiać, bo tutaj nie mam za bardzo coś sekretnego, ale ogólnie określić to, w tej chwili pracuję nad infrastrukturą Afryki według zużycia blockchain na codzienne sytuacje według bankowania. W tej chwili rozmawiam z Eastern and Western Cape Africa bankers, bankowcy z Afryki bankowcy. I tu jest wielkie zapytanie, dlaczego? Wiele ludzi mnie się pyta, dlaczego? Trzeba pamiętać, jak się wchodzi w inwestycje bardzo wcześnie, to jest bardzo dużo więcej do zarobienia przez dłuższy czas. Tym wcześniej jesteś w projekcie, to jest naturalne, nie? Tym wcześniej jesteś w projekcie, tym więcej można na dłuższy czas nie tylko zmienić według postaci to, co byś chciał, żeby było, ale oczywiście według inwestycji, według pieniędzy na końcu. Tutaj jest bardzo dobry czas na to, bo w tej chwili jest straszny problem według otrzymywania fundusz w bankach w Afryce. Niestety tam jest rząd troszeczkę skorumpowany, nie troszeczkę, tylko bardzo, ale to jest inny temat. Zmierzam do tego, że codzienne ludzie tam nie mają niestety i dotychczas nie mieli całe tam swoje pobycie jako ludzkość nie mieli akces do banku, tak jak ja albo pan. I to jest bardzo ważne, bo trzeba pamiętać, w tej chwili około 60%, może jestem troszeczkę za wysoko, świata ma internet. A jeszcze mniejszy procent, około 30%, są w banku. To znaczy, że 70% ludzi, co dzisiaj żyją, nie mają absolutnie nic do czynienia z bankiem. I to jest wielki problem, bo bez banku bardzo wiele rzeczy są niedostępne. Wyobraź sobie, jak by inaczej życie było, jakby pan nie miał banka. Bardzo ciężko. No,
zupełnie inaczej.
Oczywiście. A tutaj jest, gdzie blockchain może wejść i to wszystko poprawić według systemu. To pozwala ludziom...
Wszystko na telefonie komórkowym, prawda? Na iPhone'ie, czy na Androidzie, czy na jakimkolwiek innym.
Dokładnie.
Może się odbywać, prawda? Ta różnica.
Tak, tak. Wielka różnica, bo to telefon nawet taki, co kosztuje $20, albo czasem jest dawane w niektórych sekcjach w Afryce za darmo telefon, żeby tylko udostępnić internet. I tym bardziej to będzie się coraz więcej rosło, będzie coraz więcej, bo widzimy na przykład Starlink, satelity, co bezpośrednio dają akces do internetu na cały świat. Czy jesteś w Afryce, czy jesteś tutaj w Saharze w Ameryce, czy jesteś nad oceanem, Antarktyce, nieważne. Zawsze będzie internet. Już będą niestety firmy internetowe, co są przez kable dane, sieć, połączenie, tak. To już to też będzie bardzo szybko w następnych 5-10 lat coraz mniej używane, bo nie będzie absolutnie żadnych plusów do zużycia internetu przez kable niż przez satelitę.
Rozumiem. Ciekawe, a powiedz mi taką rzecz, bo ten wątek, ta kwestia związana z tym, że ty rozmawiasz z ludźmi, jakby bankowcami z Afryki, tak? Wspomniałeś jakąś nazwę jakiejś organizacji, to czy oni są jakby za tym, żeby wdrażać te rozwiązania, czy jakby oni mogą te rozwiązania jakby sabotować, bombardować i nie chcieć ich wdrożyć, bo to jest jakby sprzeczne z ich interesami? Jak to wygląda właśnie w Afryce?
W tej chwili dwa...
Halo, halo, czy się słyszymy? Oj, coś nam zniknęło. Zaraz zrobimy ponowne połączenie. No.
Rozłączyło, ale... niestety.
Michale. Także ja przed rozłączeniem zadałem pytanie odnośnie tego, jak ta organizacja właśnie banków podchodzi, czy jest za, czy jest przeciw, jeśli chodzi o te rozwiązania blockchainowe na Cardano.
A w tej chwili dwa kraje są bardzo przeciw krypto. To są kraje Afryka i India. Są wiele przyczyn tego, ale ogólnie to określić jest, że te rządy dwa nie chcą zgubić kontrolę nad systemem finansowym. Ja myślę, że to jest wygląd większych krajów. Żaden kraj nie chce zgubić kontrolę nad finansowym systemem, ale niestety blockchain nie można zatrzymać. To jest największy problem, co w tej chwili Afryka zaczyna rozumieć jako rząd. To znaczy publicznie rząd dalej jest przeciw. Wprowadzają, albo to znaczy próbują wprowadzać różne prawa, co by przerwało na przykład kontakt między ludźmi i exchanges, organizacji, co wymieniają właśnie te pieniądze na krypto. Ale to jest wszystko zrobione publicznie. Prywatnie Afryka jest bardzo za blockchain, ale nie chcą to mówić jeszcze publicznie. Widzimy to, nie trzeba na przykład mi wierzyć, tylko możemy to widzieć według Crypto Conference, co było, ja myślę, że niecały tydzień temu w Afryce na temat blockchain. I w tym meetingu, czy event, nie wiem jak się to mówi po polsku,
Wydarzenie, spotkanie, konferencja.
Spotkanie, konferencja, pięknie. I ja, to była właśnie ta konferencja niedawno temu i wielkie, jak się to może mówi, wielkie głowy Afryki, znani ludzie, co mają po prostu moc, siłę, nie wiadomo jak się to wiesz, określić, ale były tam i zaczęli rozumieć, o co chodzi. Teraz na temat banku, co banki myślą? Banki są strasznie za kryptem ogólnie, ale tym bardziej za Cardanem w tej chwili. Przyczyna jest taka, jest bardzo prosta przyczyna. Jest strasznie dużo pieniędzy do zarobienia. To jest bardzo prosty sposób, żeby podać porozumienie, dlaczego. Owszem, jest to dużo więcej skomplikowane. Dlaczego zyska niektóre krypta według wartości? Zyskają, dlaczego? Ale oni jako bankowcy nie bardzo dbają o tym. Są analizacje, są chwile, co człowiek chce się dowiedzieć jako organizacja, jak coś działa, ale w tej chwili są zyski takie wielkie, że banki nie dbają w tej chwili, o co chodzi. Dlaczego ja to wszystko mówię w tej chwili? Well, w Ameryce, ja nie znam przykład w Polsce, ale w Ameryce jak człowiek ma gotówkę i wsadzi do banku i otworzy savings account, to jest account, żeby rosło pieniądze, normalnie. A w tej chwili procent, tak, dokładnie. W tej chwili procent rośnie 0,05, a to jest bardzo dobry bank. Mój bank na przykład robi 0,02, 0,03. To jest strasznie mały procent. To jest bardzo mały procent. A drugi przykład jest na przykład krypto. I to nie jest nawet licząc zysk każdej tej monety w cudzysłowu, tylko zysk według na przykład jak się używa Cardano, żeby robić live stake. Jak się wsadza Cardano na coś, co się nazywa stake pool, to jest szansa, nie szansa, tylko ilość rośnięcia kwoty 6% rocznie. To jest 6% APY. To znaczy, jak się ma, powiedzmy, 1000 coinów tych Cardanów, to przez rok czasu ogólnie powinno być 6% zysku na końcu tego roku, ekstra dołożone do tych oryginalnych 1000. A dlaczego to jest ważne? No bo banki chcą takie zyski. Już nie ma bonds, tak jak były przedtem, gdzie bonds tutaj są w Ameryce, można wsadzić ileś tam pieniędzy i jest prawie że pewne, że według 10 lat zarobi się 15%, czasem 20%. Teraz bonds są tragiczne. Jest 2%, 3%. Zyski są bardzo złe. Wszystkie banki w tej chwili, ci co są mądrzy, to znaczy sprzedają złoto, ale to robią bardzo po cichutko. Niestety coś, co widziałem wcześniej, jest, że Polska kupowała dużo złota. Ja nie myślę, że to była dobra decyzja, bo owszem, w tej chwili złoto wygląda taniej, ale gwarantuję, że nie powróci ta cena. Większość czasu cena złota spada, ale potem zyska. Taka jest natura złota. Jak pieniądz jest ciężki, to złoto spada. Jak pieniądz jest słaby, tak jak w tej chwili jest przez tą pandemię, gdzie rządy musieli wydrukować wiele pieniędzy, no to niestety złoto ma zyskać. Tutaj nie zyska, właśnie, że traci. I widzimy pierwszy raz, może nie pierwszy, ale bardzo rzadki raz według nie tylko spadnięcia dolara czy złoty, ale spadnięcia tymczasowo złota ogólnie, srebro, metale wszystkie. I zmierzam do tego, że banki to rozumieją, sprzedawają złoto powolutku, a w tym samym czasie kupują właśnie krypto. Teraz można popatrzeć na każdą sekcję, nieważne jaką, i zawsze znajdzie się przykład, gdzie krypto jest albo używane w tej chwili, albo mierzą, żeby używać. Nawet na coś jak gra systemowa Xbox. Parę dni temu zapytali swoich największych kostumerów. To są na przykład dzieci od 13 do 18 lat. Czy wy byś chcieli, czy chcielibyście używać Bitcoin, żeby kupować gry albo tam no cokolwiek, skins albo tam co, tak na Fortnite. I większość powiedzieli, że tak. To znaczy, że młodość, i to jest zawsze najważniejsze, młodość nie tylko popiera, ale ogólnie wiedzą, co to jest. To jest wielka rzecz. I banki to rozumią, dlatego te banki, co ja rozmawiam z dwoma w tej chwili na temat użycia nie tylko Cardano, a używamy to jako numer jeden nasz punkt, ale ja zawsze myślę, lepiej pokazać wiele opcji komuś i niech ta osoba zdecyduje na swoją myśl, przez swoje odpowiedzialność, tak. I też przez takie coś, jak się daje komuś opcję, to ta osoba naturalnie sama będzie chciała się nauczyć na ten temat. A jak się mówi, że jest tylko jedna opcja, no to nie jest to aż takie ważne, żeby ta osoba się uczyła, o co chodzi. To jest dlaczego to jest ważne. Ale zmierzając do zapytania, co banki myślą i co rząd afrykański w tej chwili myśli. To są dwa absolutnie różne rzeczy. Banki, z tego co ja rozmawiam, trzęsą się, żeby dostać jakąś pomoc według krypta ogólnie. Ja obchodzę się tak, ja jestem bardzo szczery i bardzo prosto do punktu. I to mi nigdy nie zaszkodziło według inwestycji albo w programowaniu, biznesu, szkoły ogólnie. I ja widzę, że jest straszny efekt tego w Afryce, bo owszem, nie rozmawiamy ten sam język, ale używając dzisiejszą technologię, gdzie można bezpośrednio szybko przetłumaczyć i to bardzo konkretnie teraz, od języka afrykańskiego, czy tam jest też bardzo dużo po francusku na przykład mówione w Afryce. Owszem, są osoby, co rozmawiają bardzo, bardzo ładnie, poprawnie po angielsku, to rozmawiam z nimi też, ale do czego zmierzam jest, że oni tak chcą umoczyć nogę w tej sekcji, że robią co w ich możliwości, żeby jak najwięcej ludzi posłuchać, porozmawiać i zobaczyć, co różne ludzie mają do oferowania.
To oznacza, Michał, że oni będą kupować na przykład Cardano po prostu jako inwestycje, jako banki, czy będą, nie wiem, otwierać pule do stejkowania, prawda? Mogą przecież tworzyć. I czy jaka jest ich strategia? Bo rozumiem, że jakby chcą w tym uczestniczyć, ale czy mają już pomysł, jak zarabiać na tym trendzie?
Jest pomysł. Pomysł jest taki, że oni będą stwarzać coś, co się nazywa Cryptocurrency Reserve. I to jest rezerw, co będzie otrzymywać w tej chwili, to jest publiczna informacja, 250 milionów amerykańskich dolarów według zabezpieczenia się jako bank przed na przykład wielkim crashem, powiedzmy. To w moich oczach nie jest potrzebna rzecz, ale ja nie jestem bankiem, ja nie jestem na pewno specjalista według jak bank się powinien obsługiwać, to ja nie mam wiele do powiedzenia według mówienia, czy to jest dobra decyzja, czy nie. Widocznie, jeżeli 250 milionów dolarów było wsadzone, no to ważna to była decyzja.
I to Cardano, czy co, kupili Bitcoina? Czy...
W tej chwili to jest rezerw pieniężny, co jest specjalnie dla zabezpieczenia się przeciw crashem, jakiekolwiek krypta oni będą kupować. Też jest publiczna informacja, to mogę powiedzieć, według tego, że było wiele commodity licenses, licencje komody, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, według różnych krypta. To w tej chwili oni mają Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cardano, Stellar, Lumens i mają jeszcze XRP, ale z tego co ja słyszę, to będą ten XRP się troszeczkę oddalać, bo niestety XRP jako firma Ripple ma problem. Ja myślę, że to jest temporary problem, ale to jest inny temat. Cardano jest oficjalnie już częścią Afryki we wielu miejscach, ale w tym roku na pewno mogę powiedzieć, że będą wielkie, wielkie ruchy w sekcji bankowych Eastern and Western Cape of Africa.
I to w kierunku Cardano, tak?
Tak, Cardano i tych innych coinów, co żemy mówią.
No to bardzo ciekawe to, co mówisz. Dobrze, a powiedz mi jeszcze, chciałem cię zapytać z punktu widzenia twojego jako programisty, w kontekście też Bitcoin maksymalistów, czyli takich osób, które uważają, że Bitcoin i nic innego. Chciałem cię zapytać o rozwiązania tak zwany layer 2, czyli drugiej warstwy. Czy według ciebie, jeśli chodzi o Bitcoina, no bo na Ethereum wiemy, że to się dzieje, ale czy na Bitcoinie tego typu rozwiązanie może wystąpić? I jeżeli tak, czy to może oznaczać, że inne projekty kryptowalutowe po prostu nie będą potrzebne? Czy masz jakąś inną jakby tutaj ocenę tej sytuacji?
Layer 2 jest bardzo interesujące według tego, że widzimy bardzo wiele examples na Ethereum. Różne coiny, co się przemieszczają na Ethereum blockchain, ale na końcu dnia z tych tysiąców różnych aplikacji, co są na Ethereum, z tego co ja widzę, może od 100 do 200 z tych tysiąców aplikacji jest naprawdę zużyte. To jest, ja myślę, troszeczkę śmieszne, jak ludzie mówią, że Cardano jest gościem. Jakby ci sami ludzie, co, no ja myślę, że większość po prostu usłyszeli to raz i po prostu powtarzają to, bo to wtedy się wydawa taki człowiek mądry, bo używa taką kategorię mówienia. Jakby te same ludzie popatrzyli, co się dzieje na Ethereum, to jest dopiero ghost chain. Ponad 80% aplikacji, co są zużyte na layer 2 na Ethereum, to absolutnie, to znaczy według DApps, Decentralized Applications, to są w ogóle niezużyte, ale są ogłaszane, że tyle jest różnych aplikacji na Ethereum. A według Bitcoin maksymalistów jest wielki problem, bo jest tyle ludzi zainteresowanych w tym projekcie według Bitcoin, że ciężko jest według potrzeby szybkiej adwansowania, żeby wszyscy się zgodzili w krótkim czasie. To jest dlaczego Cardano w tej chwili jest największą mocą, bo w tej chwili decyzje są owszem zrobione przez grupę naukowców IOHK. I właścicielem IOHK, Charles Hoskinson, robi większość decyzji według ogólnej wizji, ale indywidualnej programowania indywidualnego to jest owszem robione przez ogólnie Cardano community. Ktoś może po prostu wysłać update, to znaczy git push na GitHub, żeby pokazać, że o, stworzyłem taką część, taką, i potem może IOHK zdecydować to włączyć, to znaczy merge razem z kodem. To jest wszystko ok, ale według Layer 2 ciężko jest powiedzieć, jaka jest przyszłość Bitcoin i Ethereum, ale jest bardzo łatwo zobaczyć, przeczytać sobie przyszłość według Cardana.
No tak, no bo to Cardano nie potrzebuje Layer 2, tylko samo jest jakby Layer 2, że się tak wyrażę, prawda? Jest na tyle zaawansowane i na tyle już stworzone w sposób poprawny, że nie potrzebuje drugiej warstwy, prawda?
Dokładnie. To jest protokół wbudowany w Cardano w taki sposób, gdzie jakiekolwiek wielkie decyzje, co będą postanowione w przyszłości, się staną, nigdy nie będzie na przykład Cardano 2.0. Jest w tej chwili Ethereum, jest Ethereum Classic. Niektórzy mówią, że możliwe, że będzie Ethereum 2.0. To wtedy co? To znaczy, że będzie Ethereum Classic Classic i Ethereum. No i, no i się robi to troszeczkę skomplikowane wtedy. A tutaj tego nie ma, no bo jeszcze jest to wszystko scentralizowane, nie według stake pools, co pod koniec marca będzie 100% decentralized według k equals zero, ale będzie to więcej zmierzone na te właśnie wielkie decyzje. Layer 2 pozwala nie tylko szybkość transakcji, ale oczywiście skalę transakcji. Cardano jest gotowy, żeby nie robić tysiące transakcji na sekundę, tylko milionów transakcji na sekundę. To jest tylko, już jest napisany papier, matematyka już jest zrobiona, wszystko jest sprawdzone. To jest tylko czas w tej chwili, żeby technologia, krótko powiedzieć, dołapała się do siły takiej, co coś takiego by potrzebowało.
No to świetnie, świetne, myślę, wiadomości dla wszystkich hodlerów, inwestorów Cardano. No widać, że tutaj dowożone są te tematy i one są domykane. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem nagrania, tak naprawdę Cardano było dużym ryzykiem obarczone, szczególnie na początku, właśnie ze względu na to, że był to bardzo złożony projekt i też podejście naukowe powodowało, że pewne rzeczy się wolniej działy, no ale widać, że to przynosi w tym momencie efekty i owoce. Więc pozwól, że ja cię zapytam, Michale, jeszcze na koniec, tak dla osób, które są bardziej inwestorami, jakie są twoje przewidywania odnośnie potencjalnej ceny za Cardano?
Well, tutaj jest właśnie problem, bo zawsze jest ciężko przewidzieć, jakie są ceny, tym bardziej mówić to publicznie, bo wtedy niestety niektórzy ludzie kupują i potem coś ich się nie wyda, spadnie albo coś się stanie i potem są skarżenia, no nie? Ale prywatnie dla siebie, i to można zużyć tą informację, jak się wydaje, moje osobiste predykcje to będą $2 pod koniec tego miesiąca. Ja myślę, że najgorzej tydzień po rozpoczęciu April, $5 około June, szósty miesiąc, a pod koniec roku, od 10, od 5 do $10. Dlaczego? Well, w tej chwili Cardano jest już zużyty na wiele, wiele różnych firm, wiele różnych projektów, ponad 500 różnych sekcji. A dlaczego to jest ważne? Bo jeszcze smart contracts nie ma. smart contracts jeszcze nie są wypuszczone. Dopiero są tokens wypuszczone, jest metadata wypuszczone. New Balance, firma, co produkuje sportowe buty, buty, używa Cardano, żeby upewnić autentykację produktu, sprawdzenia, czy to jest prawdziwe, czy nie. Firma Beefchain, co weryfikuje mięso, sprawdza, skąd mięso pochodzi, jaka jest krowa według, czy pobrała antybiotyki, czy nie, czy co jadła, gdzie pobywała. Wszystkie informacje te są teraz możliwe przez to, że Cardano wypuścił metadata update. Teraz widzieliśmy w ostatnim miesiącu czasie tokens, so tokenization. Wszystkie jakiekolwiek krypta, co w tej chwili istnieją, mają już dostęp, żeby wymienić, to znaczy spalić swoje krypto na jakimkolwiek chain teraz pobywa i dostępnie wymienić te spalone coiny na Cardano. To znaczy na przykład BAT, co ja też bardzo lubię, to Basic Attention Token, co jest użyte, w tej chwili używa Ethereum na chain. Jak się chce wysyłać albo dostarczać BAT, to trzeba niestety płacić $40-$50 za każdą wysyłkę. Z Cardanem te koszty by były około 20 centów. To jest wielka różnica.
I to, tego, co ja kojarzę, one są płacone jeszcze w tej konkretnej walucie, tak? Bo tokeny natywne są na Cardano, czyli to nie są jakby osobne smart kontrakty, tylko z tego, co ja się orientuję, to są po prostu wpisane jakby w cały blockchain, tak?
Tak, dokładnie. A to jest troszeczkę więcej skomplikowane według jak to działa, ale jako konsumer, co używa jakiś rodzaj coina, nigdy nie musisz nawet nie musisz rozumieć, co to jest Cardano, o to chodzi, bo nigdy nie będziesz potrzebował Cardano, żeby robić transakcje. W tej chwili musisz mieć Ethereum na koncie, żeby wysłać BAT, Basic Attention Token, albo jakikolwiek token na Ethereum. Jeżeli twój token jest na Ethereum, musisz używać Ethereum jako gaz. To samo jest na przykład według NIO. Jest też krypto, co się nazywa NIO i musisz używać NIO Gas, żeby robić transakcje. Tutaj nie ma tego. Jak ma się coin jakikolwiek, powiedzmy coin ABC, jak coin ABC jest na Ethereum, musisz płacić $50 Ethereum, żeby korzystać z niego. Ale jak ten coin ABC jest na Cardano, to nie tylko płacisz 20 centów, a nie $50, tylko dalej używasz ten coin ABC, żeby popełniać transakcje. Nigdy nie musisz słyszeć albo wiedzieć wyraz Cardano. O to chodzi. Ale dlaczego to jest dobrze dla Cardano? Bo to się wszystko dzieje stablecoin numer jeden, a numer dwa to się wszystko dzieje na stake pools, ta transakcja. Krótko wytłumaczyć, jak to działa, jest, że jak ktoś chce wysłać transakcję, to ta transakcja, tak jak w tej chwili jest dana do pool, stake pool. Jest wybrana automatycznie. Randomly. Jak się mówi wyraz randomly?
Random, czyli różnie, jakby losowo, tak?
To znaczy, że nikt nie ma pierwszego głosu, to jest losowo, dokładnie. I co się dzieje jest, że stake pool owner ma treasury. Bez nawet wiedzy tego, też ta osoba, co otrzymuje ten serwer na przykład, nie musi o tym wiedzieć ani rozumieć. Stake pool trzyma rezerw coinów, jakikolwiek są użyte, żeby tą transakcję wypełnić, ale transakcja wtedy nie jest zapłacona według tego coina, ten coin ABC, tylko jest zużyty Cardano. ale nikt tego nie widzi, oprócz komputer, serwer. To dochodzę do tego po prostu, że wreszcie można otrzymywać inny coin oprócz Ethereum albo Bitcoin i są różne jeszcze coiny, co mają swoje chains, na przykład VeChain ma swój, NIO ma swój, rozmawialiśmy o tym, ale tutaj jest pierwszy raz, gdzie można mieć jeden rodzaj coina i ciągle korzystać z tego coina. I nie tylko to, ale wtedy masz uzabezpieczenie. Tak jak mówiliśmy na początku, mission critical uzabezpieczenie, co jest, tak jak mówiłem, zużyte na życie albo śmierć. Taki jest sprawdzony kod matematycznie, że jako krypto czy jako blockchain ogólnie po prostu nie ma lepszej decyzji niż zużycia Cardano jako chain.
Niesamowite. Świetne. Michale, ja Ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. Powiedz mi, czy jeszcze jest coś, co byś chciał na koniec powiedzieć naszym słuchaczom, tak od siebie?
Ach, no, mam nadzieję, że byłem do zrozumienia. Na pewno wiele momentów, że my może zaczął inne tematy albo zmienił temat, ale ogólnie po prostu chcę określić, że Cardano ogólnie, ale tym bardziej blockchain to zmieni świat więcej niż internet dotychczas. To niech Państwo sobie pomyśli, jak dużo się świat zmienił dzięki internetu. Blockchain to weźmie do następnej skali. 10x i to jest ciężko wytłumaczyć według jednej sekcji albo, bo krypto trzeba pamiętać jest po prostu jedna sekcja. Krypto jest tak jak Google, a blockchain jest jak internet. Wyobraź sobie, ile różnych innych rzeczy jest możliwe na internecie oprócz Google albo YouTube. To jest to samo z blockchain. Krypto jest tylko jedna sekcja.
Super, świetnie. Michale, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że to jest nasza nie ostatnia rozmowa i mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy mogli się znowu połączyć, abyś jeszcze więcej uchylił rąbka tajemnicy, część tych projektów, które dzisiaj są, jak zresztą mówiłeś, no sekretne. Rozumiem, że różne umowy nie pozwalają Ci na mówienie więcej. Jest to zrozumiałe, ale myślę, że za jakiś czas będziesz mógł troszeczkę więcej powiedzieć.
Oczywiście. Prawda? I jak coś się wydarzy albo stanie według sekcji, to dam panu znać na pewno.
Świetnie. Dzięki, Michale, w takim razie za rozmowę.
Do usłyszenia.